Zadłużenie Krakowa obecnie sięga 6 miliardów złotych, no ale jeden z kandydatów mówi tak, to nie jest rzeczywiste zadłużenie, nie jest to rzeczywisty deficyt, ponieważ są jeszcze spółki miejskie i tam w sumie to zadłużenie dochodzi do 3 miliardów, co daje 9 miliardów. To jest uzasadniony sposób naliczania długu miasta?
I tak, i nie. Nie ma tutaj moim zdaniem jednoznacznej odpowiedzi, bo też należy spojrzeć na ten budżet całościowo, bo budżet składa się z wielu elementów, które muszą być realizowane, bo na przykład wydatki na edukację sięgają 31%, czyli tutaj mamy pensje nauczycieli, dofinansowanie na przykład przedszkoli, czyli są to rzeczy bardzo ważne dla mieszkańców Krakowa i tutaj na pewno nie powinno być cięcia tych wydatków. Kolejna rzecz, którą mamy w budżecie miasta w sporej części, to jest transport i łączność. Tutaj mamy 15% przewidzianego budżetu. Kolejne pozycje to gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 9,6% budżetu. No i wydatki na pomoc społeczną 6,3%, co łącznie daje nam 63% całego budżetu. Są to wydatki bieżące, które na pewno nie powinny być ograniczane, ponieważ jeżeli zaczniemy ograniczyć w tak ważnych segmentach wydatki, poszerzy to nierówności społeczne i najgorzej odbije się to na dzieciach z gorzej usytuowanych rodzin, które na przykład nie będą miały równych szans do edukacji jak dzieci zamożniejszych rodziców, więc wydatki publiczne nie mogą zostać ucięte. Kolejne 40% są przeznaczane na obsługę długu oraz na inwestycje. Od wielu lat budżet Krakowa był planowany z deficytem. I teraz z racji tego, że wzrosły stopy procentowe, mamy problem z wysokimi stopami procentowymi, czyli ten koszt obsługi długu jest wyższy również dla Krakowa. Jeżeli popatrzymy na sytuację spółek miejskich, to oczywiście generują one czasami straty, jak na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Tylko że w takiej spółce również nie możemy robić drastycznego cięcia wydatków czy szukania dodatkowych przychodów, prawda? Ponieważ możemy podwyższać ceny biletów w Krakowie, jednak w zeszłym roku radni miasta zdecydowali się o niepodwyższaniu cen biletów miejskich w Krakowie.
I na pewno nikt nie podniesie cen biletów do wyborów samorządowych, tego możemy być pewni. Ale powiedziała pani, prawie 1/3 wydatków idzie na oświatę. Ale teraz Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował taki obywatelski projekt ustawy, który zakłada finansowanie nauczycieli wprost z budżetu państwa. No i przewodniczący ZNP mówi tak, ulżyłoby to samorządom. Rzeczywiście?
Wydaje mi się, że byłaby to duża ulga dla samorządów, ponieważ budżety samorządów też ucierpiały na reformie podatkowej Polskiego Ładu oraz na reformie zwolnienia od podatku osób do 26 roku życia. To są bardzo duże wpływy, które samorządy straciły, a tak naprawdę wydatki samorządów przez ostatnie lata wzrosły, ponieważ mamy dość sporą presję płacową w każdym zawodzie. Tutaj też właśnie nauczycieli, prawda? Szczególnie w dużych miastach widać problemy, zawsze są one zgłaszane na początku roku szkolnego, czyli w okolicach września, że nauczycieli brakuje, głównie z przedmiotów ścisłych. Dzieje się tak dlatego, że tacy specjaliści czy dobrzy nauczyciele dostają oferty z innych branż, na przykład z krakowskich korporacji, gdzie zarobki są o wiele wyższe. W dłuższej perspektywie odbije się to bardzo negatywnie na jakości kształcenia naszych dzieci, więc znalezienie środków w budżecie centralnym, czyli w budżecie państwa dla nauczycieli i sfinansowanie tych podwyżek byłoby bardzo, bardzo korzystną reformą i mam nadzieję, że taka reforma zostanie wprowadzona przez nowy Sejm.
Samorządy dostają subwencję oświatową, ale ta subwencja zwykle jest niewystarczająca. To w takim razie co robić? No bo najczęściej słyszymy tak, samorządy powinny mieć większy udział w podatku PIT.
To prawda. Na pewno w Polski Ład zabrał dużą część tego podatku PIT i samorządy zaczęły szukać swoich własnych źródeł dochodów. Najłatwiej jest to oczywiście zrobić podwyższając podatki i to też będzie miało miejsce w Krakowie, gdzie podatek od nieruchomości zostanie podniesiony do maksymalnej stawki, na którą ustawa wymaga, więc to będzie znowu jakiś zastrzyk gotówki do budżetu. Jednak mogą wzrosnąć od przyszłego roku ceny energii, ponieważ cały czas nie ma ostatecznej decyzji, czy ustawa o zamrożeniu cen energii, taka jaka była w 2023 roku, będzie kontynuowana w 2024 roku. Przypomnę, że ta ustawa miała również korzystny wpływ dla samorządów, ponieważ takie instytucje jak szkoła, czy uniwersytety, szpitale kupowały energię po korzystniejszych cenach niż rynkowe. Więc jeżeli ta ustawa nie będzie kontynuowana, to sytuacja finansowa samorządów będzie jeszcze gorsza.
No ale też słyszymy, udział w podatku VAT też samorządy powinny mieć. A to jest w ogóle do zrobienia?
Wszystko zależy od prawa podatkowego. Ostatnio wydaje mi się, że mieliśmy bardzo dużo majstrowania przy tym prawie podatkowym i niektórzy przedsiębiorcy jeszcze się nie pozbierali po reformie z Polskim Ładem, bo wprowadzenie reformy podatkowej jest bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o kwestie operacyjne dla firm dużych, małych, czy zrozumienie nowych przepisów, więc na pewno musi to być zrobione z głową i muszą być zrobione dokładne analizy, jakie i ile tych środków powinno być dla samorządów, a ile dla władzy. Uważam, że każda reforma, która będzie rewolucją, będzie kosztowna.
To wracając do pierwszego pytania związanego z rzeczywistym deficytem miasta, czy to jest tylko to 6 miliardów, czy to są oczywiście długi również i spółek, no to zapytam o ten mechanizm wyprowadzania wydatków poza budżet. No, do końca nie wiemy, stąd też dzisiejsza większość sejmowa i jej zapowiedź audytu. Nie wiemy, jaka jest sytuacja finansów publicznych.
Tak, jest to niestety przerażające, że nie wiemy, jaka jest sytuacja tak kluczowego obszaru, jakim są finanse publiczne. Warto tutaj dodać, że budżet miasta Krakowa był zawsze planowany z deficytem i też warto dodać, że agencje ratingowe oceniają miasto Kraków na dość dobrym poziomie, czyli na poziomie minus A. To jest jeden z lepszych, więc Kraków jest miastem jakby wiarygodnym. Mimo tego wysokiego zadłużenia, inwestorzy wierzą w to, że to zadłużenie jesteśmy w stanie spłacać, że potencjał jest. Co się tyczy wyprowadzenia, każdy dług trzeba spłacić i o ile zaciąganie długu w okresie covidowym było w jakiś sposób uzasadnione, ale
mówimy też już o budżecie centralnym.
Tak, o budżecie centralnym było uzasadnione i wtedy też koszty obsługi długu były niższe, ponieważ mieliśmy wtedy rekordowo niskie stopy procentowe. Wraz z nadmiarem podaży pieniądza w gospodarce zaczęła rosnąć inflacja. Więc naturalną reakcją banku centralnego było podwyższenie stóp procentowych, a jeżeli podwyższamy stopy procentowe, to rośnie nam koszt obsługi długu i teraz to spłacanie jest po prostu droższe, dlatego zarówno budżet państwa, jak i samorządy odczują to bardziej.
No to zapytam panią, a pani podejrzewa, jaki jest stan finansów publicznych, już koncentrując się wyłącznie na budżecie centralnym?
Tego tak naprawdę nie wie nikt. Z tego, co czytałam analizy, to nie jest on najlepszy, ponieważ Polska jest zagrożona procedurą nadmiernego deficytu. Jednak Polska może nie zostać objęta tą procedurą, ponieważ nie jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który jest w podobnej sytuacji, który ma podobne problemy w finansach publicznych i dlatego Komisja Europejska powinna wypracować jakieś rozwiązanie dla tych krajów. Dodatkowo w Polsce mogą zostać wypłacone pieniądze z KPO, które na pewno sytuację finansów publicznych polepszą. Finanse publiczne można by poprawić, zwiększając podatki i opłaty. Jednak w dobie kryzysu energetycznego, rosnących cen energii, wysokiej inflacji uważam, że żaden rząd czy samorząd nie zrobi tego mieszkańcom, ponieważ to tylko zwiększy jakby nierówności dochodowe.
Ale też rządzącym może dać taki argument. No chcieliśmy wam, nauczyciele, podnieść pensję, no ale okazuje się, że stan finansów publicznych jest taki, że trochę poczekacie.
Oczywiście, że jest taka możliwość, tylko w dłuższej perspektywie jest to bardzo nieopłacalne i ponieważ będziemy mieli sytuację, że dzieci z lepiej usytuowanych rodzin otrzymują lepszą edukację, ponieważ chodzą do szkoły prywatnej, gdzie nauczyciele są dobrze wynagradzani, a dzieci bardzo zdolne, ale z rodzin gorzej usytuowanych nie będą miały szansy dostępu do edukacji, ponieważ ich rodziców nie będzie po prostu stać na edukację dobrą.
O tym już od dawna mówią przywoływani tu związkowcy z ZNP, że po prostu edukacja nam się prywatyzuje, dzieje się to na naszych oczach i ta dobra edukacja staje się edukacją płatną, ta bezpłatna edukacja edukacją na coraz gorszym poziomie.
Oczywiście skutków tego nie będziemy widzieć za rok, dwa, ale w perspektywie 10 czy 15 lat. I tutaj należy patrzeć na to w perspektywie długoterminowej, ponieważ kapitał ludzki, dobrze wykształcony, jest jakby siłą gospodarki, więc polska gospodarka nigdy nie będzie konkurencyjna, jeżeli nie będziemy mieli dobrze wykształconych kadr. A dobrze wykształcone kadry to jest dobra edukacja i edukacja powszechna. Proszę też spojrzeć na rynek korepetycji, który się bardzo dynamicznie rozwija. Korepetycje znowu są dostępne dla ludzi najlepiej usytuowanych.
I to też kolejny przykład prywatyzowania edukacji, całego sektora edukacji. Anna Gomola, Uniwersytet Ekonomiczny. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.